realizowane są w Szczecinie od 1998 roku. To cykliczna impreza odbywająca się właśnie w sierpniowe dni na Zamku Książąt Pomorskich. Zaraz oczywiście powiemy, dlaczego akurat został wybrany zamek. Jej celem była i jest prezentacja kultury ukraińskiej oraz dorobku mniejszości ukraińskiej w Polsce. To także swoiste forum polsko-ukraińskiej wymiany kultury, miejsce poznawania aktualnych trendów w kulturze ukraińskiej oraz sztuce. W trakcie dni odbywają się zarówno koncerty, wystawy, warsztaty artystyczne, kiermasze rękodzieła artystycznego. Dni kultury ukraińskiej, warto to podkreślić, to w Szczecinie, a także w naszym regionie, ale dzisiaj będziemy mówić o Szczecinie, dzieło Związku Ukraińców w Polsce, oddziału szczecińskiego. Porozmawiamy o tym, jak te dni kultury się zmieniły w ciągu ostatnich lat i powiem szczerze, dlaczego organizowanie Dni Kultury dzisiaj jest tak strasznie trudne w obliczu wojny. A w studiu Jan Syrnyk, prezes Szczecińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Oraz Oles Fil, przewodniczący Szczecińskiego Koła Związku Ukraińców w Polsce, oddziału szczecińskiego.
Dobry wieczór.
No właśnie, to może zacznijmy od początku, panie Janie. Jaką rolę rozpoczęły Dni Kultury Ukraińskiej pełnić na samym początku? To chodziło o to, żebyśmy się poznali, tak?
Nie, wrócimy 28 lat, bo to
bo raz nie było, ale no to no prawie 30 lat.
No mówmy, że łatwiej będzie nam mówić o 30 latach. 30 lat temu powstała taka idea, dlatego że w ogóle kultura ukraińska w szerokim takim znaczeniu nie była w ogóle znana w Szczecinie. Myślę, i w Polsce też była, troszkę było ciężko. Był to czas, kiedy nie było internetu, kiedy nie było dostępu do takiej, powiedzmy, kultury szerokiej. I wtedy właśnie powstała idea, żeby stworzyć taki festiwal, spotkanie z ukraińską kulturą. Nazwaliśmy to Dni Ukraińskiej Kultury w Szczecinie i pierwsze Dni Kultury odbyły się w Dąbiu. W Dąbiu, w parku i w terenie, w jednej z tutaj z okolic, jeżeli dobrze pamiętam, Pyrzyc, w tamtych okolicach. Także były bardzo skromne, był to jeden zespół, który przyjechał i później cyklicznie rozwijaliśmy ten festiwal, aż...
Ale już chyba trzecie czy czwarte zaczęły być w zamku, jeżeli ja dobrze pamiętam.
Tak, tak. Jeszcze wcześniejsze były tam próby robienia tej Dni Kultury. One odbywały się w zamku, natomiast potrzebowaliśmy jakby partnera. Partnerem takim dla nas wtedy pomocnym był Dom Kultury w Dąbiu, KORAB.
O, to, ale KORAB to tutaj z tej strony, a tam jest Dom Kultury...
Przepraszam, w Dąbiu, tak, Delta chyba, jeżeli tak, dobrze to... pamiętam. Tak, tak. I to właśnie z Domem Kultury w Dąbiu, żeśmy rozpoczęli taką współpracę i był to nasz partner, który nam pomógł wyjść jakby na zewnątrz.
Mogę dopowiedzieć, bo moja pierwsza styczność z Dniami Kultury Ukraińskiej, to jeszcze nie jako tutaj mieszkańca Szczecina, ale jako przyjezdnego wykonawcy, była w 2000 roku i wtedy to już była duża impreza, która się odbywała na zamku.
Mówiłam, że 2-3 lata później były w zamku. Dlaczego to, ten zamek jest taki ważny? Dlatego, że to takie centrum szczecińskiej kultury i zawsze ten dziedziniec był takim marzeniem organizatorów, żeby tam się spotkać, żeby móc na tej dużej scenie pokazać to, co najlepsze, a potem jak doszedł jarmark, to tak, tym bardziej ten zamek był bardzo przydatny.
Tak. Natomiast Dni Kultury to nie był jeden dzień, tak jak jest teraz. Były to prawie tydzień czasu, to były wystawy, to były jarmarki. Przyjeżdżali do nas rzemieślnicy z Ukrainy i trwało to prawie tydzień czasu. Także był bardzo bogaty repertuar. Natomiast no, zmieniło się z wiadomych przyczyn. Dzisiaj mamy, jeżeli dobrze liczę, 900 chyba drugi dzień wojny. No i od 10 lat mniej więcej, od 14 roku, kiedy wybuchła właśnie wojna w Ukrainie, te dni kultury troszeczkę zmieniły swój charakter.
Coraz trudniej jest organizować, dlatego że mentalnie jest trudno organizować. To nie chodzi o to, że zespoły nie mogą przyjechać, nie chcą przyjeżdżać. Czasami oczywiście jest trudniej z pieniędzmi, ale myślę, że dzisiaj przede wszystkim, a szczególnie w 2022 roku, to mentalnie stanęliście pod ścianą emocjonalną.
Tak, no szczególnie te początki, tak, pierwsze tygodnie i miesiące po rosyjskiej agresji były dla nas bardzo trudnym okresem, gdzie można powiedzieć, że całkowicie mentalnie przestawiliśmy się na troszkę inne tory, organizując tutaj wszelkiego rodzaju możliwe formy wsparcia dla Ukrainy. Gdzieś kwestia kultury, wydarzeń kulturalnych o trochę bardziej podniosłym czy radosnym charakterze zeszła na dalszy plan. Natomiast był to na pewno jakiś nasz sposób na poradzenie sobie z tym pierwszym szokiem, który stanowiła dla nas wojna w Ukrainie, stanowiła rosyjska agresja. Rzeczywistość później, cała sytuacja geopolityczna, tak jak się to rozwinęło, no też uświadomiły nam, że Ukraina dalej jednak funkcjonuje, Ukraina dalej istnieje. Wszelkie prognozy i przewidywania dotyczące tego, jak może się potoczyć w ogóle sytuacja w Ukrainie po rosyjskiej agresji, można powiedzieć, że wzięły w łeb, tak kolokwialnie mówiąc.
Na szczęście.
Na szczęście, tak, tak, tak. I no, kwestia gdzieś tam organizacji wydarzeń kulturalnych, też powrotu jakby do innych aspektów działalności, stała się dla nas również istotna, ponieważ no, Dni Kultury Ukraińskiej, nawet w tej ograniczonej formie, w której są w tym roku organizowane, są ciągle świadectwem tego, że Ukraina jako państwo istnieje, funkcjonuje pomimo tych wszelkich trudnych okoliczności jako naród, jako społeczeństwo, a mężowie, synowie, ojcowie, którzy pozostali w Ukrainie, a których bliscy są tutaj na miejscu, których rozrzucił na przykład właśnie do Szczecina, bronią nie tylko ziemi, nie tylko domów, które zostały tam pozostawione, czasami porzucone przez uchodźców, ale też ogromnego dziedzictwa kulturalnego, muzycznego, ludowego, niematerialnego, którym Ukraina się szczyci i które w dużej mierze odróżnia nas od, jak niektórzy chcieliby tutaj powiedzieć, większego brata i którzy chcieliby powiedzieć, że tak, że nie ma tutaj większej różnicy między kulturą ukraińską a rosyjską. Jest jednak różnica między Kateryną a Katiuszą i Bandurą a Bałałajką. I o tym też musimy tutaj jako przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Szczecinie mówić. I to też jest istotny aspekt naszej działalności. Tak? Więc...
No ja myślę, że to już dawno wiemy, że Bandura to nawet nie ma nic wspólnego z Bałałajką. Nawet to, że tylko na by się zaczynają, to jest wszystko, co ich te instrumenty może w ogóle łączyć. Także to... Nauczyliśmy się tego przez te lata, ale też powiedzmy, życie trochę inną rolę, panie Janie, mają Dni Kultury. One mają nam wciąż pokazywać, że kultura ukraińska jest po pierwsze niezwykła, ale przede wszystkim bardzo bojowa. Nie wiem, czy dobrze to interpretuję.
Niezwyciężona, to może w ten sposób. Tak, mają troszeczkę inny charakter. Tak jak kolega powiedział, staliśmy przed wielkim dylematem w ogóle robić te Dni Kultury, czy nie robić, a robić to jakie robić. Każdy z nas ma ten dylemat w sobie. Natomiast, krótko mówiąc, zadecydowaliśmy, że robimy. Robimy z kilku względów. Żeby przypomnieć, że Ukraina jest... Żeby przypomnieć też przy okazji, że w Ukrainie toczy się wojna z rosyjskim agresorem i żeby dać też pewną namiastkę tym, którzy tutaj są w Szczecinie. Mówię tutaj też o obywatelach Ukrainy, uchodźcach, którzy tu przyjechali. Takim akcentem akurat na Dniach Kultury będzie występ dzieci z ukraińskiego przedszkola i młodzieży, która tam się skupia akurat i pracuje. Drugim takim aspektem może będzie też jakby ciągłość zachowania tej tradycji Dni Kultury Ukraińskiej i tu w tym wypadku skłaniam się, żebyśmy pamiętali też, bo będą występy bandurzystek. W Szczecinie żył pierwszy bandurzysta w Polsce, pan Teołymon Bondarczuk, Piotr Łachciuk.
Wiem, robiłam o nim tutaj, przepraszam za samochwalstwo, ale robiłam o panu Piotrze reportaż i wiem, że to fantastyczna postać. W ogóle też tragiczna swoją drogą, ale rzeczywiście niezwykle. I sam się na tej bandurze, co nie jest proste, nauczył grać.
I dlatego też chcemy jakby oddać hołd przy okazji też Piotrowi Łachciukowi i przypomnieć, że on tutaj był. I dobrze by było, żeby te Dni Ukraińskiej Kultury też się wpisały na stałe z tym elementem bandury. W tym roku też będzie.
No panie, ja myślę, że warto przypomnieć. Ja oczywiście wojna przerwała ten pomysł, jakby całkowicie go, mam nadzieję, że zawiesiła, nie odsunęła, że był pomysł, żeby zrobić coś w rodzaju, nazwijmy to, konkursu prezentacji bandury, że ta bandura na wszystkie możliwe sposoby, żeby była prezentowana. Pamiętam, proszę mi pomóc, tutaj był taki zespół młodych bandurzystów, którzy byli po Akademii Muzycznej w Kijowie i przyjechali i pokazali, że na bandurze można zagrać największe przeboje światowe muzyki rockowej. I zresztą tych bandurzystów na wiele sposobów mogliśmy poznać w czasie Dni Kultury. Ale ja też mówiąc o tym, że one zmieniły swój charakter, mam takie, z jednej strony oczywiście, że to mam tym osobom, które tutaj u nas przebywają tymczasowo z powodu wojny. Ta data, która jest w najbliższą sobotę, też nie jest przypadkowa. Myślę, że to specjalnie tak, bo zawsze były Dni Kultury tak trochę, może nawet jak one były dłuższe, to robiliście wszystko, żeby zahaczyć o ten bardzo ważny dzień, 24 sierpnia.
Pierwotne Dni Ukraińskiej Kultury odbywały się w miesiącach maj-czerwiec. Był to podyktowane tym, że akurat jeszcze wtedy korzystaliśmy z zespołu w dużej mierze z Ukrainy i występowały u nas zespoły akademiczne z różnych uniwersytetów. Dla nich to był okres, kiedy oni mogli właśnie wyjechać, kiedy oni jeszcze, był ten okres nauczania, ale już taka przerwa, zbliżali się do przerwy letniej. I jeszcze można było ten moment wykorzystać.
Że byli wszyscy razem.
Tak. Później żeśmy jednak odeszli od tego, dlatego że tamten moment był dobry dla nich, ale niekoniecznie dla nas. I z kolei żeśmy się zbliżyli do daty 24.
I panie Ani, proszę nie narzekać, że zawsze były pełen zapełniony dziedziniec.
Tak, tylko ja chcę wyjaśnić, dlaczego żeśmy się zbliżyli do daty 24 sierpnia. Odbywa się to różnie, ale to jest ostatni, przedostatni weekend.
Ale w pobliżu.
W pobliżu, zawsze w pobliżu. Jest to okazja jednak, żeby przypomnieć o niepodległości Ukrainy, o tym, czym Ukraina jest, pokazać tę Ukrainę dzisiejszą. Ja myślę, przy okazji, ja wierzę w to, że kolejne Dni Ukraińskiej Kultury, to wrócimy do tej tradycji tygodniowej. I wtedy będziemy wszyscy świętowali koniec wojny i te Dni Kultury przyszłe, być może w przyszłym roku, będą radosne. Z tym będzie troszeczkę inaczej.
Tym razem będzie troszeczkę inaczej. Rzeczywiście 24 sierpnia obchodzimy 33. rocznicę. Nie wiem, czy tak się mówi w Ukrainie, Dnia Niepodległości, ale chyba odzyskanie niepodległości. To jest dokładnie tak, jak my 11 listopada. Odzyskanie niepodległości, bo historia Ukrainy jest długa, znacznie dłuższa niż Rosjan. Ja to specjalnie podkreślam, bo Rosjanie uwielbiają mówić, że to oni byli pierwsi, a to nieprawda. Nie chcę być teraz tutaj złośliwa, ale pozwolę sobie na taką małą złośliwość. W posydenkach na nią sobie pozwalam, że kiedy Kijów był metropolią, no to Piasek był w Moskwie, nawet nie chcę powiedzieć, że na ulicach, ale na tych drogach, które tam właśnie rozpoczynały życie. Więc warto o tym mówić. I czy rzeczywiście te dni wpływają na to, jak są Ukraińcy postrzegani, na to, jak my na historię Ukrainy patrzymy, jak w ogóle na Ukraińców patrzymy. Przez te 27 lat to się zmieniło. No, pan jest dość młodym człowiekiem, więc trudno tutaj to zbadać, ale za chwilę pana Jana poproszę. Ale jednak czuje pan, że to trochę inaczej ludzie na Ukraińców w Polsce patrzą? Nie mówię tylko o ostatnich latach oczywiście.
Na pewno zmienia się postrzeganie Ukraińców, nie tylko mniejszości ukraińskiej, ale też w dużej mierze migrantów i uchodźców, którzy dotarli tutaj do nas po lutym 2022 roku. Jeśli chodzi o same dni kultury ukraińskiej i te okoliczności, datę, wokół której one się teraz odbywają, na pewno jest to jakaś okazja do refleksji, do spotkania się czasami z osobami, które się widzi tylko przy okazji Dni Kultury Ukraińskiej, ponieważ jako Ukraińcy w Szczecinie jesteśmy teraz dosyć mocno rozproszeni. Też jest wiele gdzieś tam aktywności takich, które nie zawsze wiążą nas tylko i wyłącznie z ośrodkiem kultury ukraińskiej, jak to jeszcze bywało wcześniej w czasach choćby moich studenckich. Więc jest to okazja dla nas tutaj Ukraińców, żeby się spotkać, zobaczyć ilu nas jest, porozmawiać, powspominać też wcześniejsze imprezy, te fajne młodzieńcze czasy, ale też no, zamanifestować tutaj naszą obecność, naszą tożsamość, to, że już od wielu, wielu lat mniejszość ukraińska jest nieodłącznym tutaj uczestnikiem wydarzeń nie tylko kulturalnych, tak, ale również wszelkiego rodzaju innych wydarzeń, które się odbywają na Pomorzu Zachodnim. A w ostatnich latach oczywiście poprzez naszą tutaj większą obecność i obecność naszych braci i sióstr, którzy dotarli do nas po rozpoczęciu inwazji, no też przyczyniamy się nie tylko do tutaj wzbogacania kulturowego Szczecina i Pomorza Zachodniego, ale również do rozwoju gospodarczego tego regionu. Jesteśmy dużą grupą, która ma duży potencjał, który też w dużej mierze manifestujemy w trakcie Dni Kultury Ukraińskiej.
Mówi się, że co dziesiąty Ukrainiec zaledwie zostanie po odzyskaniu niepodległości w Polsce, że cała reszta szykuje się do powrotu. No, myślę, że będziemy o tym jeszcze mówić, jak to nasza gospodarka zniesie. Panie Janie, jednak mam wrażenie, trudno mi jest obiektywnie na to spojrzeć, bo ja przez ostatnie 10 lat prowadząc posydenki, zbliżając się, próbując zrozumieć kulturę ukraińską, mam trochę inny ogląd, więc może do końca nie jestem obiektywna, ale mam wrażenie, że jednak Dni Kultury wpłynęły na Szczecinian, że my wiemy, co to jest wyszywanka, dlaczego właśnie w okolicach końca wakacji nagle na ulicach widzimy dużo osób ubranych właśnie w tradycyjnych inną koszulę ukraińską. To zmieniło nas trochę.
Myślę, że to zmieniło, ale ja bym ten wziął do uwagi jednak 22 rok, kiedy Polacy i mieszkańcy Szczecina troszeczkę inaczej spojrzeli na Ukraińców. Poczuliśmy wielką sympatię do narodu ukraińskiego. Zresztą było to widać, ten entuzjazm, ta chęć pomagania. I to pobudziło taką refleksję i chęć jakby spojrzenia i może inaczej, chęć poznania. I my to odczuwamy dzisiaj na co dzień. Telefony nie milkną do nas, do Związku Ukraińców. Widzimy to na forach internetowych. Sytuacje takie, powiedzmy, bardzo naganne, negatywne, to raczej są już
rzadkością,
a kiedyś było to troszeczkę inaczej wyglądało. Więc ja myślę, że i pani redaktor też to widzi na co dzień, jaki jest stosunek do Ukraińców. My sobie doskonale zdajemy sprawę jako mieszkańcy Szczecina, mówię tu jako mieszkańcy Szczecina, że praktycznie może być problem w momencie, kiedy Ukraińcy wyjadą na Ukrainę. To może być. Mieliśmy już taki moment w 2022 roku, kiedy z Polski wyjechało około 100 tysięcy pracowników.
No ja sama doświadczyłam to też dzięki właśnie panom, że kiedy próbowałam zrobić reportaż o osobach, które wracają, a szczególnie mężczyznach, którzy wracają w Ukrainę i że oni tam będą natychmiast zgłaszać się do wojska. Wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żebym kogoś spotkała. Zajęło mi to po jednym telefonie kilkadziesiąt minut. Już miałam kilku bohaterów. To rzeczywiście była niezwykła sytuacja. Będziemy do niej wracać i ja myślę, że obyśmy mieli tylko takie zmartwienia, że wojna się skończyła i ludzie wracają do domów. To powiedzmy jeszcze na zakończenie naszej rozmowy troszkę o pomocy. Ta pomoc troszkę się zmieniła, mniej pomagamy, czy może mądrzej pomagamy, panie Janie?
Myślę, że my pomagamy raczej mądrzej, nie mniej, tylko pomagamy na tyle, ile nas stać. Natomiast nie jest to pomysł za wszelką cenę. Wracam do tego momentu, kiedy był początek, kiedy było wszystko potrzebne. My sobie też sprawy nie zdawaliśmy z tego, tak jaka jest naprawdę sytuacja. Bo to, co się podawało i w mediach, w przekazie publicznym, że wszystko jest potrzebne, tak naprawdę dzisiaj to z tym akurat nie mamy do czynienia, że takie głosy słyszymy, bo staramy się pomagać wybiórczo konkretnym osobom, konkretnym instytucjom, czy konkretnej sytuacji, rozwiązać konkretną sytuację. W Szczecinie są to problemy zdrowotne, problemy starszych osób, logopedzi dla starszych, schorowanych osób, powiedzmy, po różnych operacjach. Rozwiązaliśmy problem, wsparliśmy tutaj nasze szczecińskie przedszkole, nowo powstałe wtedy. Proszę przypomnieć sobie wtedy, że prawie pół roku finansowali wyżywienie dla tych dzieci, kiedy tak naprawdę był entuzjazm, było zaangażowanie, a nie było wsparcia finansowego. Wzięliśmy ten ciężar na siebie. Dzisiaj troszeczkę to wygląda inaczej. Dzisiaj jest to pomoc celowa. Celowa pomoc dla rannych, celowa pomoc dla osób potrzebujących takiej pomocy już tam bezpośrednio na wschodzie. Ja mówię na wschodzie, nie na zachodzie Ukrainy, na wschodzie Ukrainy.
Jak najlepiej pomagać?
Jak najlepiej pomagać?
Tak sensownie?
Tak, poprzez wpłaty na konto akcji Razem Pomóżmy Ukrainie, prowadzonej od tak naprawdę początku.
Od 2014 roku.
Tak, od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, od 2014 roku. Każdą złotówkę rozliczamy, raportujemy. I
no ja wiem, że przekładacie ją na 10 razy, żeby ona była dobrze wydana. Tak. To ja to akurat wielokrotnie tego doświadczyłam.
Tak, ale no tutaj szczególnie poprzez bardzo rozbudowaną sieć kontaktów pana Jana na Ukrainie, no mamy pewność, że pomoc, która jest finansowana właśnie poprzez zbiórkę, którą prowadzimy w Związku Ukraińców w Polsce, naprawdę dociera do miejsc, osób, instytucji, które tego rzeczywistości potrzebują. Widzimy, jak jest realizowana, widzimy, że no żadna ze złotówek gdzieś tam nie ucieka wpłaconych na bok, na żadne jakieś koszty administracyjne, biurokracje. To wszystko w 100% przekłada się na rzeczywiste wsparcie Ukrainy.
Nie wiem, ja mam zawsze taką propozycję, kiedy mówimy o wsparciu, to może najlepiej zrobić stały przelew. Czy to jest 10 zł, czy to jest 50, czy 100, czy może ktoś może więcej. Myślę, że to jest najmniej bolesne, kiedy robimy stały przelew z naszego konta, a myślę, że pan Jan też wie, że ma takich stałych wpłacających i troszkę też może pewne rzeczy planować. Tak jest?
Tak, z tym planowaniem to jest zawsze, potrzeby są większe jak możliwości. Chciałoby się więcej. Stały przelew, no wtedy rzeczywiście wiemy, na co możemy liczyć, na jaką pomoc, na jakie wsparcie.
A są takie stałe przelewy?
Są stałe przelewy i za te stałe i te niestałe, chciałbym tutaj przy okazji, korzystając z anteny, wszystkim podziękować serdecznie za takie wsparcie. Na pewno jest nam łatwiej wtedy. I apelujemy, żebyśmy jednak wytrwali wszyscy razem do końca tej wojny.
Jakby ktoś chciał się dowiedzieć, a co za te moje pieniądze jest zrobione, może przyjść i porozmawiać,
tak? W każdym momencie możemy pokazać każdą złotówkę wydaną na potrzeby i na pomoc.
Albo też mogą oczywiście państwo słuchać posydanek. Tam bardzo często, że tak powiem, raportujemy, co się wydarzyło, bo już dzisiaj może takiego czasu nie mamy, ale ile samochodów zostało zawiezionych w Ukrainę, samochodów, które są potrzebne do przewożenia chorych, do po prostu na froncie, ale też często mówimy o tym, jakie są rzeczy kupowane i to jest pomoc naprawdę bardzo celowa, bo tam są w Ukrainie wolontariusze. Oleś Fil i Jan Syrnyk to nasi dzisiejsi goście ze Związku Ukraińców w Polsce. Małgorzata Frymus, Anna Kolmer i Wawrzyniec Szwaja. Dziękujemy za uwagę.